Poranny gość Radia Doxa.
Naszym gościem jest dzisiaj doktor nauk medycznych Anna Rostropowicz-Honka, kierownik poradni diabetologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj Światowy Dzień Cukrzycy i o tej cukrzycy będziemy nieco więcej rozmawiać. Co to takiego jest ta cukrzyca?
Chorób metabolicznych charakteryzujących się przewlekłą hyperglikemią, czyli wysokim poziomem glukozy we krwi. I choroba ta wynika albo z defektu wydzielania insuliny przez komórki beta trzustki, albo wynika z defektu jej działania. Ale ostatecznym efektem jest przewlekła hyperglikemia.
Pani doktor, no to teraz z tego medycznego, z tej medycznej terminologii na ten nasz chłopski, niemedyczny rozum. Tak. Kto jest narażony na cukrzycę i czy to jest choroba, której można przeciwdziałać?
Przede wszystkim należy tą definicję uzupełnić o wymienienie typów cukrzycy. Mamy typ pierwszy cukrzycy, typ drugi i tak zwane cukrzyce wtórne. Typ pierwszy cukrzycy, który dotyczy około 10% populacji osób chorych na cukrzycę, to jest cukrzyca typu pierwszego, choroba o podłożu autoimmunologicznym, której patomechanizm polega na tym, że osoby te wytwarzają przeciwciała skierowane przeciwko komórkom beta trzustki produkującym insulinę, przeciwko receptorom dla insuliny i po kilku latach takiego przewlekłego procesu autoimmunologicznego, zapalnego, dochodzi do destrukcji komórek beta trzustki, czyli komórki te przestają produkować insulinę i choroba się ujawnia często w sposób taki dynamiczny, ostry.
Czyli w tym typie pierwszym trzeba założyć, że ktoś zachorował, bo taka jego uroda.
Bo taki dostał bagaż genetyczny po przodkach,
Tak się po prostu wydarzyło
i jakby na to nie mamy wpływu i nie umiemy temu przeciwdziałać i do tej pory nie mamy żadnych badań przesiewowych, profilaktycznych, żeby uchronić, czy wcześniej wyłowić osoby narażone na typ pierwszy cukrzycy.
I spośród wszystkich chorych typ pierwszy to około
10%. Tak.
Typ drugi to jest z kolei cukrzyca, której można przeciwdziałać.
Typ drugi cukrzycy to jest ponad 80% populacji osób z cukrzycą. Jest to tak, jest to choroba, której zdecydowanie możemy i przeciwdziałać, i powodować, że jeżeli ma się ujawnić, to żeby ujawniła się jak najpóźniej. W tej chwili lawinowo rośnie liczba chorych z cukrzycą typu drugiego. Obserwujemy zachorowania u osób coraz młodszych, łącznie z dziećmi, z młodzieżą, co dawniej było ewenementem. Wynika to niestety ze złych nawyków, złego stylu życia. Przede wszystkim obserwujemy epidemię otyłości, która sprzyja właśnie cukrzycy. Złe nawyki behawioralne, czyli źle jemy, źle się odżywiamy, mało ruchu fizycznego. To są wszystko czynniki, które po latach mogą wywoływać u osób predysponowanych, mogą wywoływać cukrzycę typu drugiego.
Pani doktor, zatrzymajmy się na chwilę na tym pojęciu źle jemy, złe odżywianie. Jakie jest w takim razie prawidłowe odżywianie? To jest 3 pełne posiłki, 5 posiłków? Czy to ważne są świeże owoce i warzywa? Czy w przypadku zapobiegania ujawnienia się tej cukrzycy, w przypadku tego typu drugiego, istotne jest sam fakt tego, co jemy?
Odpowiednia dieta, racjonalna dieta ma bez wątpienia decydujący wpływ na to, jak potoczy się nasze późniejsze życie, czy ta cukrzyca się ujawni i kiedy się ujawni. Bo tak samo jak w typie pierwszym cukrzycy, ten bagaż genetyczny niestety istnieje. Czyli jeżeli mamy w rodzinie mamę, tatę, dziadków, rodzeństwo z cukrzycą, więc też jest duża szansa, że my na tą cukrzycę kiedyś zachorujemy i od nas zależy, czy to się ujawni szybko, bądź po nastu, kilkudziesięciu latach naszego życia. Jeżeli chodzi o diety, staramy się w tej chwili nie mówić o diecie cukrzycowej, żeby nie stygmatyzować w jakiś specjalny sposób. Mówimy o diecie racjonalnej, czyli staramy wybierać się produkty nisko przetworzone, czyli nie pszenne, jasne bułeczki, nie chałki, nie ciastka, słodycze, tylko żeby to było pieczywo z mąki ciemnej, razowej, z grubego przemiału, dużo warzyw, owoce owszem też jemy oczywiście. Staramy się unikać produkty, które są sztucznie dosładzane, czyli wszelkie soki, przetwory owocowe typu dżemy, marmolady. Staramy się, żeby one były nisko słodzone i przede wszystkim nauczmy się czytać etykiety w sklepach. W tej chwili niezmiernie ciężko znaleźć produkt, który nie jest dosładzany syropem glukozowo-fruktozowym. To jest naprawdę zmora naszych czasów. A jest, już doskonale wiemy, że dosładzanie właśnie tymże syropem niestety przyspiesza właśnie proces tej hiperglikemii i w efekcie ujawnienia się cukrzycy.
Czyli jednym słowem możemy powiedzieć, że nie takie słodkie życie powinniśmy prowadzić.
Dokładnie tak, dokładnie tak.
Pani doktor, oprócz tych dwóch typów jest jeszcze trzeci typ?
Tak, trzeci typ cukrzycy to jest kilka procent osób chorujących, to są cukrzyce wtórne, które ujawniają się w przebiegu najczęściej chorób trzustki, czyli u osób z przewlekłym zapaleniem trzustki, z nowotworami trzustki, z mukowiscydozą, po resekcjach, czyli po operacyjnym usunięciu fragmentów trzustki i tak zwane cukrzyce wtórne polekowe, wynikające z przewlekłego brania pewnej grupy leków, na przykład sterydów. To są też właśnie, ale to jest mała grupa osób, kilka procent.
Pani doktor, taki dzień jak dzisiaj, czyli Światowy Dzień Cukrzycy, to jest też taki moment, żeby pochylić się nad osobami chorymi na cukrzycę, nad tymi, które są zagrożone zachorowaniem też na tę chorobę, ale to też jest pewnie taki moment, żeby pokazać, że można żyć z cukrzycą, tylko trzeba pamiętać, że niezależnie od tego, na jaki typ cukrzycy zachorujemy, to bardzo ważne jest leczenie.
Tak jest, oczywiście. U pacjenta, u którego rozpoznajemy cukrzycę, od początku takiego pacjenta edukujemy, dlatego w takich poradniach diabetologicznych, takich jak nasza, w moim szpitalu, mamy zespół wielodyscyplinarny. Jest lekarz, jest pielęgniarka, jest edukator, jest dietetyczka. Mamy do dyspozycji konsultacje chirurgów naczyniowych, neurologa, okulistów, ponieważ jest to choroba, jest tak naprawdę cukrzyca jest chorobą naczyń. To znaczy przewlekła hiperglikemia, o której wspomniałam na początku, wywołuje szereg niekorzystnych procesów w naszych naczyniach krwionośnych, zarówno dużego, jak i małego kalibru i w efekcie trwania tego procesu zapalnego, miażdżycowego dochodzi do powikłań, do uszkodzenia małych naczyń. Wtedy mówimy o nefropatii, o retinopatii, o neuropatii i uszkodzenia dużych naczyń. Wtedy właśnie pacjenci zapadają na udary mózgu, na zawały mięśnia sercowego, na miażdżyce tętnic obwodowych i wtedy stają się pacjentami wielodyscyplinarnymi.
Ale niezwykle ważne jest, żeby pamiętać o tym, że jest też pewna grupa narażona na cukrzycę i w pewnym wieku trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, zwłaszcza sprawy swojego zdrowia.
Dokładnie tak. Osobami z grupy ryzyka, już też wspomniałam, to są osoby, u których w rodzinie występowała cukrzyca, w najbliższej rodzinie, czyli rodzice, rodzeństwo, dziadkowie. Te osoby powinny się badać wcześniej i częściej. Osoby otyłe, osoby z nadciśnieniem tętniczym, osoby z już rozpoznaną chorobą wieńcową serca, kobiety, które przebyły cukrzycę ciężarnych lub urodziły dziecko o masie ciała powyżej 4 kg, więc jest to taka grupa osób o większym ryzyku zachorowania na cukrzycę.
Można też prosić swojego lekarza rodzinnego o badania w kierunku ryzyka cukrzycy?
Tak jak mówiłyśmy, typ pierwszy cukrzycy, niestety nie mamy żadnych badań przesiewowych, profilaktycznych, żeby typ pierwszy wychwycić wcześniej. Jeżeli chodzi o typ drugi cukrzycy, są takie możliwości. Osoby z grupy ryzyka powinny mieć przynajmniej raz w roku zrobiony poziom glukozy na czczo z krwi żylnej. To jest ważne badanie, żeby to był poziom glukozy z krwi żylnej, a nie z glukometru. Glukometr nigdy nie służy nam do celów diagnostycznych, tylko do celów kontrolnych już u osób z rozpoznaną chorobą. U osób, które nie należą do grup ryzyka, zalecamy badanie poziomu glukozy na czczo z krwi żylnej powyżej 45 roku życia.
Pani doktor, pewnie nas słuchają teraz jeszcze rodzice, którzy z taką niesłychaną trwogą wsłuchiwali się w tą informację o tym, że źle się odżywiamy i prowadzimy coraz bardziej siedzący tryb życia, co dotyczy też dzieci i młodzieży. Czy jakaś rada jeszcze do takich rodziców? Czy z dzieckiem wychodzić częściej na spacer, czy lepiej zwracać uwagę na te produkty, które są mu podawane do jedzenia, czy coś jeszcze możemy zostawić rodzicom?
Na pewno jest tutaj sprawa, jest sprawa wieloczynnikowa, więc na pewno trzeba się więcej ruszać, trzeba dzieci zmuszać do ruchu fizycznego. Nie można pójść na łatwiznę i załatwiać dzwonienie lekarskie z WF-u, bo tak dziecko po prostu chce. Ja pamiętam moje czasy dzieciństwa, myśmy po prostu każde popołudnie spędzali na podwórku. W tej chwili widok dziecka na podwórku to jest naprawdę rzadkość. Ja zresztą widzę moją 9-latkę w domu, wygonić ją na dwór to jest naprawdę wielka sztuka. I to dotyczy większości dzieci. Także no na pewno właśnie zmieniło się na niekorzyść i u osób dorosłych, i u dzieci, ale myślę też, że dzieci właśnie mają przykład idzie z góry, prawda? Jeżeli rodzice dużo pracują, później popołudniami siedzą w domu, przesiadują, odpoczywają, to też trudno dziecko zmusić, żeby zaczęło uprawiać aktywność jakąś sportową, jeżeli rodzic tego też nie czyni. Więc najlepiej robić to rodzinnie.
No i taką radę zostawia Państwu i nam dzisiaj doktor nauk medycznych Anna Rostropowicz-Honka, kierownik poradni diabetologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę.
Dziękuję.
Poranny gość Radia Doksa.